Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ojciec Marcin Krupa, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś mamy szczególnego gościa, pana Andrzeja Sowę, który jest byłym narkomanem, któremu Bóg dał, można powiedzieć, drugą szansę, drugie życie, ale także autor książki pod tytułem Ocalony Ćpunk w Kościele. Pedagog zajmujący się profilaktyką uzależnień i szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich. Czekaj, kto ogląda telewizję? Telewidzów.
Widzów, tak, i słuchaczy.
I słuchaczy.
Tytuł naszego programu to Nie czuję już głodu, czuję wielką moc. Wiadomo, że chodzi tutaj o życie, o przeszłe życie i o to życie, które teraz jest. Czyli ta druga szansa to drugie życie, to piękne życie, ale to piękne życie i ta druga szansa wyszła z czegoś. Po prostu wyszła z tego, że był pan narkomanem. Długo był pan narkomanem?
Wiesz co, no, bardzo mi się podoba to, co ojciec tutaj mówi. Był pan narkomanem, bo wielu ludzi zarzuca mi, jak to, no, narkomanem się jest do końca życia, nie? Taka, wiesz, etykieta na czołko, że ty już koniec, pogrążony jesteś w tym znamieniu do końca życia. Ja rzeczywiście zawsze mówię, że jestem przede wszystkim dzieckiem Bożym, bo jakoś tak nie czuję się, żeby mnie stygmatyzowali, nie? Bóg dał mi drugie życie i to jest bardzo ważne i jestem nowym człowiekiem, zupełnie nowe rzeczy w tej chwili robię, ale to jest prawda, wylazłem z takiego totalnego dna, w zasadzie nie było dla mnie już szansy. To chyba najlepiej pokazuje, że Pan Bóg w zasadzie może z człowiekiem zrobić dokładnie wszystko, jeżeli człowiek mu na to pozwoli, że bez względu na to, w jakiej sytuacji życiowej się ja czy ktoś znajdzie, no to nie ma takiej sytuacji, z którą Pan Bóg by sobie nie poradził, nie? No i tak o tym też troszeczkę chciałem napisać. No to, że ja w ogóle nie chciałem, żeby ta książka była tylko i wyłącznie o ćpaniu czy rock'n'rollu, bo też byłem muzykiem rockowym, tak? Ale przede wszystkim, żeby ta książka pokazywała Bożą moc, że Bóg może wejść w historię człowieka i może ją w bardzo konkretny sposób zmieniać.
Bóg wszedł w pana historię, można powiedzieć tak nagle, gdzieś około roku 93.
No, ale dokładnie w 93.
I na pewno do tego momentu, to będzie taki moment kulminacyjny może naszych rozmów, na pewno jakoś będziemy chcieli wyszczególnić ten moment. Tylko co wpędza człowieka w to, że no jest ta chęć brania narkotyków, że jest ta chęć, nie wiem, bycia jakimś innym człowiekiem, czy bycia na haju. Co takiego wpędza człowieka?
Ja mogę powiedzieć o sobie, tak, bo każdy jest inny i na ludzi różne czynniki wpływają, że ktoś tam może zdecydować się potem na sięganie po środki psychoaktywne, bo myślę, że to nie chodzi tylko o narkotyki, nie? Mamy problem dosyć szeroki w Polsce z alkoholizmem. Próbujemy z tym walczyć, te wszystkie ustawy przeciwdziałania alkoholizmowi, wychowania w trzeźwości i co? No i żuli, tak jak było, tak przysłowo tam nikogo nie chcą obrazić, tak, ale mówi się żul, nie? Czyli tych takich ludzi, którzy często są bezdomni na ulicy, uzależnieni od alkoholu, widać? No widać. Gdziekolwiek się porusza, ma jeżdżę po całym kraju, znaczy jak to mówię, do jakiejś koziej wulki, czyli małej miejscowości, czy jestem w dużym mieście, przy sklepie, zawsze takiego człowieka spotkamy z problemem alkoholowym, tak? Ale wracając do pytania, ja mogę mówić o swoim doświadczeniu i też próbowałem w książce dokonać takiej trochę zdystansowanej analizy tego, co mnie osobiście doprowadziło do sięgnięcia po narkotyki, nie? I to trochę tak piszę o relacjach, jakie miałem w domu. A też to zawsze powtarzam, bo ja nie mogę powiedzieć, że ja miałem złych rodziców, nie? Natomiast, bo oni byli fantastyczni. Natomiast mogę powiedzieć o jakimś takim swoim odbiorze tych relacji, że o wielu rzeczach się nie rozmawiało w ogóle, że były to tematy tabu, że do dzisiaj też na przykład mam problem z rozmawianiem, bo w moim domu się nie rozmawiało o rzeczach trudnych, nie rozwiązywało się konfliktów. do dzisiaj to noszę w sobie, tak? Czyli do dzisiaj, kiedy mam jakiś problem z moją żoną, która lubi rozmawiać, no jest kobietą, więc się nie dziwię, kobiety lubią rozmawiać, ale ja się zamykam, nie? Bo ja się nauczyłem takiego mechanizmu, że kiedy pojawia się problem, to ja się wycofuję, nie? To ja sobie włączam taką akcję, że teraz będę miał święty spokój, bo nie będę się do żony odzywał, tak? Ale to idzie po całej rodzinie, bo dzieci czują, co się dzieje w relacjach między mamą a tatą. Nie trzeba pewnych rzeczy nazywać, a może to jest jeszcze gorzej, tak? Bo one sobie dopowiadają wtedy różne takie historie, które niekoniecznie są prawdziwe, nie? Mamy do tego takie też tendencje, myślę, jako ludzie, nie? Że sobie gdzieś tam wymyślamy różne rzeczy niezgodne z prawdą, jak nie jest to, nie jest powiedziane wprost, o co chodzi. No i myślę sobie, że to gdzieś tam, że tato fantastyczny mój człowiek, ale na przykład on był taki jakiś skromny w okazywaniu uczuć czy rozmawianiu o rzeczach ważnych. Ja nie powiem, że ja czułem wsparcie od mojego ojca, bo raczej nie. On mi też nie stawiał takich granic. Mama była taką osobą, która i przytulała, i gdzieś tam czasami klapsa dała, stawiała granice i okazywała uczucia, ale tato nie. A chcę powiedzieć, że tak patrzę z perspektywy też, bo ja mam 16-letniego syna, którego pozdrawiam serdecznie, Jonasza. To jest... Nie jest łatwo być ojcem, tak? Bo my faceci to mamy taką tendencję wycofywania się z relacji międzyludzkich, nie? A przyjdę ciężko zmęczony z pracą. Ja też to mam. Ja to widzę, że ja to mam. Przyjdę ciężko zmęczony z pracą, a tu mnie boli kręgosłup, a tu coś, nie? A tu zjadłbym obiad, kurka, a najlepiej jeszcze wypił piwko i położył się, kurka, na pół godzinki, a najlepiej na dwie, nie? Także widzę, że to też jakiś taki problem jest mój, że z wychodzeniem w te relacje do zauważania moich dzieci, zauważania ich fascynacji, ich problemów, ich nastrojów. No, ja powiem szczerze, ja tego nie umiem. Nie? Ja bardzo często zdaję się na intuicję mojej żony, która jest tym fantastyczna. I dzięki temu może udało nam się uniknąć wielu takich niebezpieczeństw czy ryzykownych zachowań, w które gdzieś tam dzieci wchodzą, czy moje dzieci wchodziły, tak? Ale to mówię, to jest ciągłe takie przełamywanie się, żeby słuchać, żeby poświęcać czas dziecku, żeby tego nie lekceważyć, kiedy ono przychodzi i pyta o rzeczy trudne czy ważne. Ja sobie to cenię z moimi dziećmi, kiedy tam na przykład córka, będąc w 4. klasie podstawówki, ona żony zapytała o to, no mamo, a jak to się stało, że skąd ja się wzięłam, tak? I pewnie, że można było zrobić coś takiego, że powiedzieć, jesteś teraz za mała, za młoda, wiesz, będziesz doroślejsza, czy bardziej dojrzała, to ci to wytłumaczę. Ale nie, bo wychodzimy z takiego bardzo prostego założenia, że jeżeli dzieci pytają, to znaczy, że są gotowe wiedzieć, nie? No moja już rola w tym, jako rodzica, żeby tą wiedzę dopasować w odpowiedni sposób do tego, żeby to dziecko zrozumiało, nie? Ale że moja żona jest instruktorem rozpoznawania płodności, to wzięła zeszycik rozpoznawania płodności, otworzyła, wszystko jej powiedziała, pokazała dokładnie, kiedy było działanie seksualne, kiedy się ona poczęła, bo to jajeczko z tym plemniczkiem, nie? No i ona od tego momentu już była, kiedy biło jej serduszko, nie? Niby takie rzeczy mało istotne, ale to, co jest najgorsze, czego ja też czasami doświadczałem w takich sytuacjach typu nie będę z tobą o tym rozmawiać, nie? Kiedy czułem się odrzucony, nie? Kiedy czułem się zlekceważony, no to z kim mam o tym rozmawiać?
No to właśnie i co wtedy?
No to wtedy się szuka kogoś, kto ci da te potrzeby, tak? Da potrzeby akceptacji, szacunku, zrozumienia, wysłuchania, tak? Wsparcia czy bezpieczeństwa. No, co powiedziałem, ja mogę mówić o sobie, bo w moim przypadku to byli akurat koledzy, tak? Koledzy, którzy no... Akurat tacy mi imponowali, tak? Bo miałem kompleksy, bo wstydziłem się siebie, bo wstydziłem się swojego ciała, bo wydawało mi się, że jestem chudy, pryszczaty, źle uczesany, że nie umiem za dobrze tego, tamtego. Generalnie mnie to tak stresowało, że ja miałem zaburzone relacje z moimi rówieśnikami. Ja na przykład byłem tak spięty, że jak mnie kobieta wzywała do tablicy, to ja czułem te wszystkie oczy na sobie. Nawet gdybym umiał, to już nie umiałem, nie? Bo mnie stres zjadał i ja nie potrafiłem sobie konstruktywnie z takimi rzeczami jak stres radzić, bo nikt jakoś tak nas tego nie uczył, nie? I potem jak gdzieś dziewczyny mi się zaczęły podobać w wieku dorastania, ja nie byłem w stanie podejść i normalnie tam zagadać do dziewczyny coś po ludzku, nie? Bo jakbym walnął jakąś ciukę, to od razu bym był spalony, nie? Ale generalnie to moje niskie poczucie własnej wartości tak we mnie owocowało, że ja się czułem gorszy, że fajna dziewczyna, ładna dziewczyna nie chce z takim, kurka, jakimś ćwokiem jak ja po prostu wejść w relacje, rozmawiać, nie? I to gdzieś tam potem właśnie to, co mówię, koledzy, nie? Którzy pokazywali różne strony życia, te, które gdzieś tam były zakryte, o których się nie rozmawiało, typu seksualność, czy seks, czy alkohol, czy pornografia, bo to też się pojawiło w wieku dorastania i wywarło też na mnie bardzo mocne wrażenie, bo ja bardzo miałem problem z przeżywaniem swojej seksualności potem we właściwy sposób, nie? No ale takie spłycenie tych doświadczeń, nie? Że oglądanie świerszczyka, rzucanie wulgaryzmami, to wszystko było ubrane właśnie w taki chamski sposób, nie? W taki bezpruderyjny, po prostu obnażony to wszystko takie, nie? I to niestety niszczy człowieka, tak? To dzisiaj mogę z perspektywy tam 48-letniego faceta powiedzieć, tak, miało to na mnie taki wpływ, że w pewnym momencie nie umiałem normalnie popatrzeć na dziewczynę, tak? Ja patrzyłem na jej walory fizyczne, tak? Ona ma fajny biust, ona ma fajny tyłeczek, a ja tam nie widziałem w niej osoby, widziałem w niej przedmiot pożądania, nie? I to przez wiele lat to był mój poważny problem, nie? I nawet dzisiaj widzę, że włączają mi się jakieś takie akcje, jak widzę atrakcyjną kobietę, że gdzieś tam muszę z tym walczyć, nie? Ale to, co mówię, środowisko dawało mi to, że byłem zrozumiany, że byłem szanowany, że mogłem o rzeczach trudnych, ważnych rozmawiać z nimi właśnie, nie?
A narkotyki wtedy pojawiły się jako dodatek, czy to...
No najpierw alkohol.
Najpierw alkohol.
Najpierw alkohol się pojawił, to było... Bo jako szpan, czyli to też myślę, warto o tym powiedzieć, że gdzieś tam wielu młodych ludzi, bo ja zajmuję się profilaktyką uzależnień i widzę takie rzeczy, tak, że wielu młodych ludzi jest gotowych sprzedać siebie w kontekście takiego bycia zauważonym, bycia cool, nie? Jestem w porządku, wkupienia się w cudzysłowie w jakąś taką grupę rówieśniczą, nie? Nawet za cenę wchodzenia w tak ryzykowne sytuacje jak narkotyki czy alkohol, nie? Co w wielu środowiskach jest niczym normalnym, nie? Wiele dzieci doświadcza inicjacji alkoholowej gdzie? W domu. Jak pytam na programie, gdzie po raz pierwszy piłeś alkohol, dziadek mi nalał swojego winka, nie? A mama mnie poczęstowała szampanem, a coś tam, nie? A co ci mama mówiła, że na temat alkoholu, że mam nie pić, nie? I często sami rodzice jakby nie są czytelni w takich zachowaniach w stosunku do dzieci, nie? Bo z jednej strony mówią nie, a z drugiej strony sami popychają. Z jednej strony mówią nie, a potem dziecko widzi, jak na jakiejś imprezie rodzinnej tatuś jest nawalony, nie? Czy mamusia nawalona, nie? I to są bardzo często takie sprzeczne informacje, z którymi dziecko musi sobie jakoś poradzić, tak? A potem jak znajdzie się w takim środowisku, to powiem szczerze, dużo nie trzeba. Mi dużo nie trzeba było. Ja wpadłem na pomysł, że skoro mój tato pędzi wino, a moi koledzy mają potrzebę na dyskotece szkolnej, bo oczywiście zrodziła się taka myśl, że na dyskotece szkolnej fajnie by było się coś napić, no to ja od razu wpadłem na pomysł, to ja teraz pokażę, że jestem taki fajny właśnie, fajny gość, cool, nie, jak to się mówi, w porzo. No i spuściłem dwie buteleczki wina, nie? No i radość była, nie? Ale ja tam zabłysnąłem, nie? Bo ja tam się pokazałem, nie? Ja coś potrafię załatwić, jestem gościu, nie? A z drugiej strony to, co też często na zajęciach profilaktycznych mówię, to, co we mnie zrobił alkohol, nie? Jaką robotę we mnie wykonał. Jest to środek psychoaktywny, poczułem się rozluźniony. Po raz pierwszy w życiu na dyskotece tańczyłem, po raz pierwszy w życiu zagadałem do dziewczyny, chciałem lać moją wychowawczynię, bo to była taka no, niedobra kobieta, mówiąc delikatnie, politycznie poprawnie, ale co, byłem odważny, nie miałem zahamowań, nie myślałem o kompleksach i to często mówię, to już wystarczy, żeby wejść w tą fazę takiej fascynacji, nie? Jest fajnie, nie?
Inny świat.
Prosty, skuteczny, tani sposób na zmianę nastroju, nie? na przeżywanie właśnie to, co ojciec mówi, na postrzeganie świata w inny sposób, nie? I nikt nie zakłada, że chce mieć problem, tak? Ja też nie zakładałem. Ja zakładałem, że raz na jakiś czas, żeby rodzice się nie daj Boże nie dowiedzieli, nie? No bo ja doskonale wiedziałem, że gdyby moja mama się dowiedziała, że w wieku 14 lat zaczynam eksperymentować z alkoholem, to ja bym miał po prostu przerąbane w domu, tak? A nikt tego nie chce. Więc to jest taka cała lawina, która gdzieś tam się potem pojawia, tak? Bo trzeba kłamać, tak? Bo już wstajesz w takim kłamstwie w relacjach z tymi ludźmi i one już są inne, nie? Bo gdzieś zaczynasz kombinować, bo pojawia się okazja, no to kombinujesz, jakby to zrobić, żeby podczas tej okazji można było się napić, nie? I żeby to znowu się nie wydało, nie? No i to kombinowanie takie, ja mówię, nie dużo piłem alkoholu, bo ja tam do 15 roku życia mogę powiedzieć, że ja 4 razy byłem podpity, w sensie takim, że nawet nie upiłem się, tak, no jak miałem 15 lat, to rzeczywiście urwał mi się tam filmik i nie za wiele pamiętam, nie? To było straszne doświadczenie, które i tak nie przemówiło do mnie, że aha, no to jest jeszcze druga strona medalu, alkohol ma poza tym, że działa fajnie, to jeszcze można się nim zatruć i jest nieprzyjemnie, nie? Nie ma czegoś takiego, bo my ludzie mamy też taką tendencję wypierania tych takich negatywnych rzeczy, nie? I potem jak drugi raz poszedłem na ognisko, moi koledzy coś robili ognisko i zaproponowali mi wódkę, to ja wódki nie chciałem, bo ja po wódce żegałem, ale piwko, piwko to takie, i to często też słyszę, nie? Piwko to żaden tam alkohol, to tam takie jedno piwko, nie? No co tam takie jedno piwko, nie? I to też zawsze mówię młodym, nie zawsze zaczyna się, znaczy nie zaczyna się od tego, że masz 13 lat, kupisz sobie flachę wody, wywalisz tą flachę wody i się nawalisz, tak? To są próby, tak? Gdzieś tam właśnie troszeczkę piwka, troszeczkę winka, troszeczkę jakiś drink, nie? To są jakieś takie próbki i ty widzisz, aha, tu mi zrobiło szmelgierek, tu mnie rozluźniło, nie? To są takie, powiedziałbym, często nieuświadomione, naiwne, niewinne próby wchodzenia w te doświadczenia, ale też to, co powiedziałem, zostawia to ślad w człowieku, tak? I potem niestety, ale kiedy okazji było coraz więcej, kiedy coraz częściej piłem, tolerancja wzrastała, nagle jedno piwko mało, trzeba wypić 2, za chwilę trzeba wypić 4, za chwilę pijesz flaszkę z kolegą, kurczę, no mało, ta flaszka kulawo jakoś, na drugą nogę trzeba coś łyknąć, nie? No i ta maszyna potem sama się toczyła. Ja jeszcze wtedy nie piłem ani ryzykownie, ani nie było to jakieś takie picie, ale wchodziłem w cały mechanizm, nie? Coraz częściej sam szukałem okazji. Już w pewnym momencie zmieniło się moje nastawienie do picia w taki sposób, czyli dochodziło do przewartościowywania mojego życia, nie? Że ja nie wyobrażałem sobie iść na imprezę bez alkoholu, no to musiałem się nawalić przed imprezą, nie? Kupowałem sobie 2 jabole, wypijałem te 2 jabole, szedłem na imprezę i wtedy mogłem taki zchilloutowany, jak to się mówi, bawić na imprezie, na której alkoholu nie było, nie?
Czyli alkohol to taka była droga do dalszego uzależnienia.
Do narkotyków, bo w pewnym momencie, no, czasy 80., lata 80., czyli no, młodzi nie wiedzą, starsi wiedzą, nie muszę tłumaczyć, ale no, czasy komuny, nie było alternatywy, tak? Jak ja to wtedy nazywałem, byli czarni, czyli księża, kościół, i byli czerwoni. A poza tym było wszystko szare, jednostajne, bo to wszystko było na jedno kopyto, tak? I w zasadzie jaka alternatywa? Jak patrzysz dzisiaj na to, co się dzieje, no to jakiś tam wybór jest. Wtedy nie było żadnego wyboru. Albo tacy, albo siacy, nie? I powiem szczerze, jakoś to ten, kiedy pojawił się taki boom punkowy w Polsce, kiedy ja zacząłem słuchać muzyki rockowej, metalowej, czy potem punkowej.
I punk, bo patrzę na tytuł książki, Ćpunk, tak. Takie złożenie dwóch słów.
Znaczy, ale to już... chciałem w taki sposób też zatytułować tą książkę, dlatego że byłem punkowcem i żeby to zaznaczyć właśnie, ale byłem też ćpunem, nie? Bo jakby widzę też, że to moja fascynacja anarchią, no future, życie z dnia na dzień, na skraju gdzieś tam społeczeństwa, żeby nikt mi nie wchodził w paradę, ja tam w tym swoim syfie się będę gniótł, ale się ode mnie wszyscy odwalcie, nie? To też miało wpływ potem na moje życie, na stosunek do życia, do ludzi, do kościoła. kiedy wlazłem w grzech, bo zacząłem chlać, no to co? No to sumienie człowiekowi wyrzuca, tak? Teraz musisz się konfrontować ze swoimi wartościami, nie? No Freud by tu powiedział o drugim ja, ale generalnie jesteśmy w katolickim programie, to możemy sobie psychologię podarować, bo ja powiem szczerze, nie za bardzo wierzę w te psychologiczne nauki, bo one do pewnego momentu człowieka doprowadzają, nazywają i co? I gdyby nie Pan Jezus, no i gdyby nie Pan Jezus, gdyby nie łaska, gdyby nie uzdrowienie, gdyby nie moc krzyża, no to byś tak mógł sobie zostać z tym i wiedzieć, a zostałem zgwałcony, zostałem oszukany, zostałem poniżony, tak? No i mam, nie? Poczucie winy, wali to po mojej godności, czuję się gorszym człowiekiem, no i tak sobie mogę żyć z tym, że wiem, nie? A myślę, że to, co daje nam wiara i chrześcijaństwo, przede wszystkim relacje z Bogiem, to, co na samym początku powiedziałem, mogę stać się, mogę się narodzić na nowo, mogę zostać nowym człowiekiem, bo Jezus może odmienić moje życie, nie?
Ja może tak trochę przejdę dalej, ponieważ będzie jeszcze czas na pewno w radiu o wejście w szczegóły. Myślę, że tamte szczegóły jeszcze sobie w radiu dopowiemy wieczorem. Natomiast był ten moment, pojawiły się narkotyki. Na początku było fajnie, tak dobrze, pięknie, takim językiem mówiąc. Był zespół muzyczny,
tak.
Także, czyli sława jeszcze do tego, jeszcze takie te emocje, ten dreszczyk. Ale w pewnym momencie, jak czytamy, czy w książce, czy też słuchając Pana w innych świadectwach, przychodzi gdzieś śmierć obok.
Tak. Przychodzi śmierć. No to wszystko ma taki swój jakiś, łączy się w jakąś taką chronologiczną całość, bo no mówię, wyrzekłem się Kościoła, kiedy miałem 16 lat, bo ja nie mogłem sobie na to pozwolić, nie? Albo musiałem z tych wartości zrezygnować na koszt tego, że prowadziłem takie, a nie inne życie, nie? Że podobały mi się koncerty, podrywanie dziewczyn, najchętniej to bym ze wszystkimi nimi spał, że podobał mi się alkohol, że zaczęły mi się podobać narkotyki, no to musiałem te wartości, które wiązały się z Kościołem, odrzucić, tak? I kiedy miałem 16 lat, powiedziałem, że nie będę do Kościoła chodził. I oczywiście znalazłem sobie wytłumaczenie, tak? I to podoba mi się takie porównanie mojego znajomego księdza Tyberskiego, pozdrawiam serdecznie, który powiedział kiedyś coś takiego w Jarocinie, nie? Że można na Kościół patrzeć z perspektywy gnojownika, tak jak na gospodarstwo rolne, nie? Im większe gospodarstwo rolne, tym większy gnojownik. To wcale nie znaczy, że gospodarstwo jest złe. Wręcz odwrotnie nawet, nie? Często świadczy o tym, że tam się dobrze dzieje, że jest duża hodowla jakiejś trzody albo czegoś, tak? Dlatego jest dużo gnoju. My jesteśmy grzeszni. Ja, ty, każdy grzeszy jakoś tam, tak? Mimo tego, że jesteś ojcem, ja jestem też ojcem, ale rodziny, tak? Ale nasza natura prowadzi nas do tego, że niestety jesteśmy słabi, upadamy, wchodzimy w tą rzeczywistość grzechu. Natomiast to, co jest właśnie tutaj takie ważne, to, że ja no musiałem to zrobić. Musiałem zrobić taki krok, żeby wyrzucić z mojego życia Jezusa, bo On był takim ościeniem dla mnie, nie? I zrezygnowałem. I oczywiście tłumaczenia takie, nie, takie zaprzeczenia typowo narkomańskie czy alkoholowe. No, tam wierzę w Boga, ja się tam będę modlił czasami, nie? Bo najczęściej to się nie modliłem, bo się w pewnym momencie już w ogóle nie modliłem, nie? Ale Kościół mi nie jest potrzebny do szczęścia. Bo szczęście dawało mi doświadczenie ciała, tak? Czyli narkotyki, alkohol, seks. To było moje doświadczenie i wydawało mi się, że tak ma właśnie wyglądać wolność, nie? Że wolność to jest to, że ja sobie robię dobrze, nie? W takim szerokim dosłownie tego słowa rozumieniu, nie? No i w zasadzie potem konsekwencja, że i alkohol nie wystarczał, i marihuana, i inne narkotyki nie wystarczały. Heroina się pojawiła. Pojawiła się heroina i mimo tego, że rzeczywiście był zespół, w 90 roku wygraliśmy Nagrodę Publiczności w Jarocinie, no to ja się uzależniłem od heroiny i potem już dla mnie nie było ważne to, że gdzieś tam próba. Zresztą ja w ciągłym nirwanie, w stanie nirwany byłem, że ja nawet nie za bardzo wiedziałem, jak się gdzieś tam melinowałem na jakiejś mecie narkomańskiej. To chłopaki, to nie były czasy, że każdy, tak jak dzisiaj, ma komórkę w kieszeni, że można było się dzwonić i mnie z tej mety wyciągnąć. Oni często po prostu, jak ginąłem na parę miesięcy, oni nawet nie wiedzieli, gdzie ja jestem. Jak się sam nie wypłynąłem, to, a czasami nie wypływałem po parę miesięcy. Jak w Warszawie produkowałem dla takiego dealera narkotyki, to jak moja dziewczyna po mnie przyjechała po pół roku, to ja byłem przekonany, że minął miesiąc góra, nie? Bo to produkcja w kanał, trochę przykojarzył w kanał, gdzieś tam poszedł coś zjadł, znowu w kanał, znowu produkcja, nie, prochami zajadane i pół roku przez palce przeciekło, nie. I to było to dotknięcie śmierci, nie. Ale też uczulam ludzi i też jakby mówię o tym w książce, bo człowiek jest duchowy. Będzie szukał nadprzyrodzonego bytu, tak? I ja też mi się wydawało, no, jak nie Pan Bóg, no to może coś innego, nie? Jak nie ten Jezus, który był taki, kurka, zakazowy, no to może, kurczę, no to może buddyzm. A w tym mi pomogło na przykład, bo byłem zafascynowany walkami wschodnimi i tam jakieś oddechy, tam jakieś jogi, a do tego wchodzi bardzo konkretna ideologia, a potem jedna z moich dziewczyn była baktinką, czyli tą wyznawcą Kriszny, no i tam też ci krysznowcy mi tam nagrzmocili w deklu nieźle, bo ona tam przywiozła kiedyś tą Bhagavad Gita, część jakichś tam księg wedyjskich. Ja tą księgę przeczytałem. Miałem kolegę, który w Tybecie, w takim buddyjskim klasztorze siedział przez 10 lat. On potem wrócił tu do Polski. Też mi namieszał. Miałem kontakt z takimi szamanami, ze spirytystami, z wahadlarzami, z różdżkarzami, z bioenergoterapeutami. Nauczyłem się być wampirem energetycznym. Kiedy brałem sprzęty typu różdżki czy wahadełka, dostrzegałem, że to działa, tak? Że to wcale nie ma żadnej ściemy, że to po prostu, że to są rzeczy, które działają, nie? I gdzieś tam szukałem w tym boskiej energii, czy Boga jakiegoś, bo to dla mnie wtedy było bezpieczne, ale też wpakowałem się w sprawy okultystyczne, w czarną magię. Dorwaliśmy, i to ku przestrodze wielu ludziom, bo ja się tym bawiłem. To nie było traktowanie tego na zasadzie poważnym, jakiś, tylko popiliśmy, dorwaliśmy jakąś książkę, a to zrobimy sobie po prostu jaja, nie? Żarcik. No i żarcik skończył się tak, że kiedy wymówiliśmy zaklęcie przywoływania najgroźniejszych demonów, to się otworzyły drzwi i okna równocześnie, świeczka zgasła, dziewczyny panika, płacz, kurka, koleś nie umiał podejść, zapalić światełka. W konsekwencji nie pamiętam, kto to światełko zgasił, czy tam nie zgasił, ale od tego momentu czułem obecność bytu, ale bytu, który mnie przerażał, nie? Ja wtedy zrozumiałem, że to nie są gierki, to nie są zabaweczki, tylko to jest konkretna, niebezpieczna rzeczywistość, nie? Że ta rzeczywistość jest pośrodku nas, że jak pozwolę, to ta rzeczywistość będzie bytować ze mną, czy będzie we mnie mieszkać. Całe szczęście obyło się tylko na tym, że ja byłem pod wpływem demonicznym i wystarczyła modlitwa o uwolnienie od wpływów demonicznych i mnie puściło już po uzdrowieniu. Ale wielu ludzi wchodzi w to dalej. Wielu ludzi...
Ale zanim ta modlitwa była, zanim to wszystko, był jeden moment. Była koleżanka, która chciała wyrwać pana na imprezę.
Tak, to tak trochę humorystycznie, ale rzeczywiście ja już byłem w takim momencie, w którym przy wzroście 1,82 m ważyłem 50 kg. Miałem taką ropawicę na kostce, że miałem dziurę do kości wygniętą pod strupem. Miałem problem z nakuwaniem się, bo miałem zwapnione żyły, one mi się zapadały, zrosty. No, był to problem. Kułem się w zasadzie wszędzie, włącznie z czołem, stopami, tułowiem. Także wyglądałem już tak hardkorowo. Mieszkałem w piwnicy. Narkotyki mnie doprowadziły do takiego stanu, że miałem wyrok w zawieszeniu. Dwa śledztwa się toczyły, jedno o narkotyki, jedno o napaść w celach rabunkowych. miałem nakaz do prowadzenia na rozprawę sądową, trochę mieszkałem w wagonie kolejowym, potem ten wagon gdzieś tam pojechał do pocięcia na żyletki i ja mieszkałem w takim pustostanie, jeszcze wcześniej mieszkałem na jednej mecie, zaraziłem się tam wszami od jakiegoś gościa, chwilę tam byłem i to wszawica, po prostu ja miałem wszędzie, nie? Mnie robaki po prostu zjadały, do tego wszystkiego mnie tam szczury podchodziły obgryzać mi te kostki. Także to był taki moment, kiedy ja już wiedziałem, że to jest koniec, tak? Ja przeżyłem 9 zapaści po narkotycznych, czyli w zasadzie 9 razy już powinienem nie żyć, tak? 3 razy budziłem się na ojomie. No i spotkałem Marzenę. Też pozdrawiam serdecznie Marzenę, bo tym ludziom należy się naprawdę wielka wdzięczność. I Marzena, stara moja kumpela rock'n'rollowa, mówi, poznała ludzi w Jarocinie i zaprasza mnie tam na jakąś imprezę. Ja tam za bardzo nie wchodziłem w jakieś tam szczegóły imprezy. No impreza to impreza, no to będzie chlanieć, panie, panienki, no coś się będzie działo. Będzie się działo, nie? Czyli to, co zawsze się działo. No i okazało się, że ona mnie po prostu wytachała na jakieś rekolekcje poewangelizacyjne. Rzeczywiście to było w Jarocinie. Ona spotkała ludzi z grupy ewangelizacyjnej, dała im namiary, a ci ją na rekolekcję gdzieś tam zaprosili, a ta zatachała tam mnie. Także też zawsze mówię, że Pan Bóg ma niesamowite poczucie humoru.
Ale tak Pan od razu tak chętnie na te rekolekcje przystąpił, bo zobaczył Pan, co się dzieje.
Nie.
I co wtedy?
No to tam była taka cała historia z tym, zresztą to już wiele razy opowiadałem też na łamach Radia Maryja czy Trwam, gdzie dla mnie to był w ogóle szok, nie? Bo ci ludzie tam z Odnowy podbiegali do mnie, chwała Panu, mnie tam dziewczyny przytulały, ja do nich, no to chwała Pani, no, jak się pozdrawiają, tak? Koleś do mnie, chwała Panu, no to ja do niego, chwała Panu. Ja nie wiedziałem, że to chodzi o chwałę Najwyższemu wtedy. W ogóle śmieszne to było, ale generalnie tam się pospinałem, bo ja miałem jakieś takie właśnie, jakieś chore patrzenie, że tam facet się z facetem nie powinien przytulać, oni się tam wszyscy przytulają, księdza tam chciałem lać, Szymona. Fantastyczny człowiek, który mnie potem w konsekwencji gdzieś tam wyspowiadał, jak ja to nazywam przypadkowo, i go tam chciałem lać, jak mnie zapytał, jak mam na imię. No i w końcu ja mówię, w ogóle co się dzieje, nie? To jakieś oszołomy się ściskają, wszyscy chodzą tacy, nie wiem, co oni ćpają, ale mówię, kurka, ale nie, to jakby tak na sucho analizując, tak? Ja po prostu poczułem się zagrożony, tak? Człowiek, czyli tak, 26 lat, mieszkałem w piwnicy, szczury mnie obgryzały, wszy mnie, kurka, żarły, byłem wrakiem człowieka i nagle śmieciem, bo jak szedłem ulicą, to ludzie przechodzili na drugą stronę albo wchodzili do sklepu czy bramy, nie? Ja byłem wyrzutkiem społecznym, a nagle tutaj ci ludzie, wiesz, dobrze wyrzutku, nie? Ćpunie tam anarchisto, degeneracie, że jesteś. To są rzeczy dla takiego człowieka, który żyje na skraju społeczeństwa, trudne do przyjmowania. Ja się poczułem zagrożony wtedy. Ja postanowiłem stamtąd uciec, nie? No i też znowu...
Ale pan nie uciekł.
Pan uciekł. Pan uciekł, siedział na przystanku autobusowym, palił papierosa za papierosem, bo wtedy paliłem dużo, a że była taka zima sroga, minus tam naście, więc ja już tam breakdance'a tańczyłem na tym przystanku i w konsekwencji poszedłem do kierowcy, który coś tam grzebał przy drzwiach. Mówię, czy on jedzie do Poznania? On mówi, że on w zasadzie miał jechać, ale że on nie jedzie. Nie? Myślałem, że znowu kolejny wariat, który mówi, to jedziesz człowieku, czy nie jedziesz? On mówi, no nie jadę, bo mi drzwi zamarzły. No i takim to zbiegiem okoliczności, Pana Bożym, zostałem na rekolekcjach. Postanowiłem rano w pierwszym autobusem wyjechać stamtąd, ale wracam do tego ośrodka. A jak ja to mówiłem, wtedy te oszołomy zamknęły ten cały ośrodek i poszły na mszę świętą. No to chcąc, nie chcąc, poszedłem tam po prostu się zagrzać, nie, bo to zimno. Mówię, wlazłem do tej kaplicy, siadłem sobie w konfesjonale i to, co ja tam zobaczyłem, to mnie po prostu ludzi, ręce podniesione, modlitwa w językach, nie? Oni tak naprawdę tak gorąco się modlili, jakby... No to było dla mnie nowe, niesamowite doświadczenie wtedy. I pamiętam, że jeszcze zapytałem takiej dziewczyny, mówię, ty, co to jest za kościół? Ona patrzy na mnie i mówi, to nie kościół, to kaplica. Ja mówię, ale nie o to mi, kobieto, chodzi, to jakie wy jesteście wyznanie, bo ja tak byłem kiedyś na spotkaniu zielonoświątkowców, oni też tam, nie, aria, tam z tymi modlitwami. Także myślałem, że to... On, nie, katolicy, nie. Ale ja nigdy nie wiedziałem, żeby ksiądz, odprawiając mszę przy ołtarzu, tańczył. a tam ksiądz Przemo tam tańczył, nie? No, czy tak to nazywam, tańczył, ale tam dosyć był taki ekspresyjny i świadectwa, czyli króciutkie słowo po Ewangelii i ludzie, którzy doświadczali Jezusa bardzo konkretnie w swoim życiu, dzielili się tym. I to było fantastyczne, takie po raz pierwszy usłyszałem ludzi, którzy w namacalny sposób doświadczyli łaski zmartwychwstania Chrystusa, odkupienia, nie? Dziewczyna, która była gwałcona przez ojczyma, opowiedziała świadectwo, że ona mu przebaczyła. Że ona mu przebaczyła, jak oddała życie Jezusowi, zorientowała się, że nie modli się o śmierć tego faceta, bo modliła się, była wierzącą, modliła się, żeby Bóg go pokarał, nie? A nagle ona się modli o błogosławieństwo dla człowieka i kiedy zaczyna to analizować, zrozumiała, że ona go nie nienawidzi, że ona go kocha. To się jakoś tam skończyło, że ona mu to powiedziała po jakichś 2 latach, facet umarł kilka dni, znaczy nie wiem, czy umarł, tylko dostał zawału serca, to pamiętam, nie? Ale we mnie się gotowało. Ja mówię, jak? Ona mówi o tym, widać, że to w niej pracuje, bo tam popłakała się, ale ona mówi, że ona nie czuje żalu do człowieka. Ja już normalnie miałem wszystkie w tortury świata. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem, byłem cham i świnia, nie? I to trzeba powiedzieć. Byłem cham, świnia, grzesznik, kurka, degenerat totalny, bandyta. I nagle, jak ona mi o tym opowiada, to ja bym go zabił własnymi rękami, tego gościa, nie? Bym go tam pokroił na kawałki. Ona mówi, ona go kocha, nie? Jezus ją kocha, w ogóle halleluja i do przodu, nie? I to mi rozwaliło cały mój światopogląd kościoła, który ja znałem, nie? I mówię, kurczę, to można tak z Jezusem jak z przyjacielem jakoś w ogóle... No i potem ta spowiedź, no najgorszy był ten moment głodów narkotycznych, nie? Kiedy się głody pojawiły, to no to tak jak ćpunowie. Znaczy, to warto powiedzieć, że ja w takim już ostatnim momencie, jak siedziałem na mecie, ćpałem do 20 ml heroiny dziennie. Czyli to, co by zabiło 20 facetów, którzy nie ćpają, to była moja normalna dzienna dawka. Ja potrzebowałem rano piątaka walnąć, w południe walnąć piątaka, wieczorkiem walnąć piątaka, jeszcze w nocy po robocie waliłem piątaka, żeby funkcjonować, żeby się nawalić, to zażerałem się prochami i to wtedy się dopiero nawalałem, nie, jakimiś tam barbituranami czy innymi syfami.
No i wtedy był głód na rekolekcję.
No właśnie, bo ja chcę o tym powiedzieć, bo głód był straszny. Bo ja jak miałem objawy narkotykowego głodu, ja musiałem być hospitalizowany, bo po 20 godzinach dochodziło do odwodnienia organizmu, ponieważ nierzyd jelitowo-żołądkowy ze mnie leciało z każdej strony, nie? Ja nie mogłem przyjmować płynów, pokarmów. Po 20 godzinach takiego hardkora ja nie byłem w stanie. Jeden z ostatnich moich tak zwanych detoksów, bo ja czasami miałem takie momenty, że tam chciałem zbijać sobie działki, albo chciałem się odtruwać, miałem takie momenty. Byłem na święta Bożego Narodzenia w domu. Zabrakło mi towaru i pomyślałem sobie, to przetrzymam 2-3 dni, zbiję działki. I gdyby nie ojciec, który wszedł do pokoju tam na następny dzień, ja leżałem w pościeli, robiąc pod siebie, nie? Ja nie byłem w stanie zrobić, byłem tak odwodniony, że ja nie byłem w stanie zrobić 8 kroków do toalety, nie? I ojciec mi życie uratował, nie?
To wiemy, że tak to wygląda, ale właśnie na rekolekcjach pojawił się ten głód.
Pojawił się głód i ja chciałem uciekać. Chciałem pieniądze wyrwać od tego księdza, niby na podróż. Tam jeszcze trochę miałem, pomyślałem sobie, kupię sobie działkę w Poznaniu, bo to pod Poznaniem, i pojadę sobie ćpać. No i skończyło się tak, że ci ludzie mówią tak, dobra, dostaniesz pieniądze, ale my tu mamy taki zwyczaj, że modlimy się wstawienniczo o umocnienie, tam przez nałożenie rąk. Też po raz pierwszy się spotkałem z taką formą modlitwy przez nakładanie rąk. No i tam nałożyli ręce i zaczęli się tam w tych językach modlić, nie? No i ja czuję w pewnym momencie, jakby mnie ktoś podłączył do prądu. Zaczęło mi dreszcze, ale te dreszcze potem zmieniły się w taką telepawę. Ja miałem takie odczucie gorąca niesamowitego, które się przelewało przez moje ciało z góry do dołu i z powrotem. I kiedy wstałem po tej 5-minutowej modlitwie, Nie tylko, że zjadłem taki potężny talerz drożdżowego ciasta z posypką ze śliwkami i dopiero kiedy go zjadłem, zorientowałem się, że coś jest nie tak, bo na głodzie narkotycznym heroinowym nie jesteś w stanie nic jeść. A ja nie dość, że zjadłem, to zacząłem, mówię, kurczę, ale ta wątroba mnie nie boli, ani ta trzustka mnie nie boli, ani tu te kości mnie nie bolą, ani tu mięśnie mnie nie bolą. zorientowałem się, że ani dołem mnie nie ciśnie, ani górą mnie nie ciśnie. Mówię, kurczę, no nie mam objawów głodu narkotykowego. Mówię, kurczę, jak nie mam tych objawów, mogę zostać na tych rekolekcjach. Już nie muszę nigdzie jechać, nie? W sumie nawet fajni ci ludzie są, nie? Ale ja nie wiedziałem, co się ze mną stało. Ja to przypisywałem bioenergoterapii, że tam ktoś tam mnie niebiańską energią, psychoza tłumu, że oni tam, Jezus cię uzdrawia, Jezus mnie uzdrawia. Ja mówię, no to uległem tej psychozie, jak mnie psychoza puści, to ja tam po 2 tygodniach z turboodrzutem, z kiblem odlecę, nie? Ale w konsekwencji skończyło się tak, że dostałem po tych rekolekcjach książkę w prezencie Tardifa Jezus żyje. Charyzmatyka, który dochodzi do modlitwy o uzdrowienie, podczas Eucharystii modlił się zawsze za ludzi o uzdrowienie, żeby Pan Bóg działał. I spektakularne takie rzeczy się działy. Rzeczywiście ludzie wstawali z wózków, ludzie odzyskiwali wzrok. No to, o czym mówi Ewangelia, tak? Jak ludzie przychodzili do Jezusa, słuchali nauki, zostali uzdrawiani. I to samo działo się podczas modlitwy Tardifa i tam świadectwa tych ludzi. Ja doszedłem do takiego momentu świadectwa człowieka uzdrowionego z nowotwora i czytam, że on miał takie dreszcze, że on miał takie ciepło. No i przypomina mi się, kurczę, też miałem takie dreszcze, też miałem takie ciepło, nie mam głodów, przestałem palić fajki, pić alkohol, nie ćpam. No to jak do mnie dotarło, ja przez 3 godziny siedziałem na tym foteliku, gluty takie do pasa. Ja tam beczałem ze szczęścia, że Bóg takiego gnoja jak ja, ćpuna, degenerata, kocha, nie? Ale to jest takie osobiste, bo można pewne rzeczy wiedzieć, tak? Oczytać się, przeczytać w Ewangelii, ale do mnie to dotarło. Jezus mnie osobiście, Andrzeja Sowę, odkupił, zbawił.
Nie czuję już głodu, czuję wielką moc. To tytuł naszych rozmów niedokończonych i również Państwa zapraszamy do wzięcia w nich udziału. I też jest taki prezent dla tych, którzy się do nas dodzwonią. Będzie właśnie ta książka, której autorem jest pan Andrzej Sowa. Ocalony ćpunk w kościele, czyli pod tytuł Nie czuję już głodu, czuję wielką moc, tak jak jest tytuł naszego programu. A Państwu przypomnę numery telefonów 56 657 0011, 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0012. 13 oraz drugi numer z końcówką 14. Dla użytkowników w sieci w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Zachęcamy, aby zadać być może jakieś ważne pytanie się pojawiło w trakcie słuchania czy oglądania tych rozmów, czy też jakaś krótka refleksja. Zachęcamy, aby się z nami połączyć. Bo może takie krótkie pytanie z krótką odpowiedzią, zanim odbierzemy telefon, bo zależy mi też na naszych słuchaczach, widzach. Skoro 93 rok to był taki przełomowy, dlaczego tak późno zaczął pan o tym mówić? W kilkunastu latach.
To jest dobre pytanie. Żona moja, kochana żona moja, Edytko, pozdrawiam cię serdecznie, kocham cię. Moja żona zawsze mówi, człowieku, ty jesteś jednym wielkim chodzącym cudem, nie? Musisz napisać o tym książkę, nie? Nawet w formie jakiegoś krótkiego świadectwa, ale musisz napisać, bo to, co się działo w twoim życiu, no to jest, no, to są cuda, po prostu, nie? Bo to medycznie się tego nie da wyjaśnić. Psychologicznie, psychologia mówi, no może kiedyś nauka to będzie wyjaśniać. Ja tak już 22 lata czekam, kiedy ona to wyjaśni, ale ja w sumie nie potrzebuję jakby specjalnie wyjaśnienia, bo ja wiem, że Jezus mnie uzdrowił, to jest dla mnie najważniejsze. Musiałem nabrać dystans, bo o to chodziło mi tutaj, nie?
Czyli dystans?
Ale powiem
tak. Jest to misja.
Znaczy myślę tak, książka ma służyć ludziom, tak? Bo książka ma przede wszystkim pokazać, że grzeszna natura człowieka może doprowadzić go do totalnego dna, piekła na ziemi, ale książka też pokazuje, że jest nadzieja w Jezusie Chrystusie, tak? Że jest ktoś, kto nas odkupił, kto nas zbawił, kto może nam przywrócić godność człowieka, godność Bożego dziecka, dać nam nowe życie, nie? I ja potrzebowałem do tego czasu. Powiem szczerze, że ojciec Tadeusz przyczynił się do tej książki. Też chciałem tutaj powiedzieć to na łamach telewizji, bo zresztą też mówiłem ojcu to przed programem, że ten program 2 lata temu w radio, kiedy przez telefon świadectwo swoje powiedziałem i ja przez pół roku dostawałem maile z całego świata, ludzi, którzy dziękowali, którzy pytali, prosili o różne rzeczy, oferowali modlitwę, prosili o modlitwę. Ja mówię, no to nie, no to już rzeczywiście może jest czas, żeby napisać tą książkę, żeby każdy mógł, czy więcej ludzi, nawet takich, którzy nie są związani z Kościołem, tak? Bo to przede wszystkim też mi chodzi o takiego odbiorcę, który pójdzie przeczytać książkę o narkotykach i o rock'n'rollu, nie? Ale przeczyta tam też dobrą nowinę. Dojdzie do takiego momentu, w którym będzie mógł oddać życie swoje Jezusowi, bo tam też o tym dosyć pisze mocno w tej książce, nie?
Czyli właśnie, przemyślenie, dystans, a z drugiej strony pojawia się misja, poczucie misji, że mam o tym mówić po prostu. Mamy już telefon, nie chciałbym, żeby nasz widz czekał, słuchacz, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiktor z Koła. No więc ja, panie Andrzeju, no bardzo panu gratuluję tego rozeznania, kiedy zaczęli się panem ludzie zajmować, że panem się zajęli nie katolicy, że panem się zajdzie zielonoświątkowcy, bo ja to słyszę w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, już nie będę wdawał się w szczegóły, ale ja to słyszę. Zresztą nieraz dzwonię i mówię o sobie, więc kto mnie zna przynajmniej...
Ale tyle... panie Wiktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, bo chyba jakaś taka...
Pomyłka. Bo mną nie zajęli się zielonoświątkowcy, tylko mną się zajęli katolicy ze wspólnoty charyzmatycznej.
Przepróbowali, że pan w pewnym momencie pan powiedział, że znalazł się pan we wspólnocie zielonoświątkowców, ale w porę pan rozeznał, że jest to wspólnota niekatolicka, że panem się zajęli katolicy w pewnym momencie i że charyzmatycy, że na rekolekcjach wymodlili na panem uzdrowienie, co ja słyszę właśnie we wspólnotach niekatolickich, że u nas katolików jest to zgoła niemożliwe, bo my za Boga mamy Maryję, a nie Jezusa, prawda? No więc, bo nawet do Radia Maryja to się tacy dodzwaniają, patrz, pan Jerzy z Kołobrzegu ostatnio.
Dobrze, panie Wiktorze, może nie o to chodzi, żeby teraz robić dysputy jakieś międzywyznaniowe, ale panie Wiktorze, dziękujemy za ten telefon, bo może wytłumaczmy, może zostało coś źle zrozumiane,
bo ja chodziłem na spotkania zielonoświątkowców, natomiast dlatego jakby, kiedy pojawiłem się we wspólnocie charyzmatycznej, myślałem, bo podobna modlitwa, nie? Podobna forma modlitwy takiej spontanicznej, równoczesnej i myślałem, że to jest jakiś kościół protestancki, nie? Bo wcześniej się nie spotkałem z czymś takim w kościele katolickim, nie? Natomiast była to, bo to trzeba mocno zaznaczyć, tak? Ja jestem katolik, kurka, i kocham mój kościół mocno i nie wyobrażam sobie życia bez sakramentów, bez Eucharystii, bez spowiedzi, bo to mi ratuje życie nie raz, nie dwa.
Właśnie, spowiedź, tak krótko, zanim odbierzemy następny telefon. Ta spowiedź po tym wszystkim.
A to ojciec nie chce wiedzieć, jak ta spowiedź wyglądała, ale ja bluzgałem na tego księdza. Ja tam, wyżygałem wszystko, co najgorsze, a że też takim jestem człowiekiem impulsywnym i że żyłem na ulicy tyle lat, to co drugie moje słowo to K i H. Więc ja tam K i H, a ten ksiądz Szymon się na mnie patrzył i się do mnie uśmiechał, więc on w sumie mnie prowokował, więc tam ja poszedłem go mu nazdać po prostu, ja się poszedłem z nim pokłócić, nie? A on jak już wysłuchał tego mojego bełkotu, jak ja już się tam wypstrykałem z argumentów, nigdy tego nie zapomnę, jak objął mnie ramieniem, popatrzył mi w oczy i mówi do mnie tak: Andrzej, czy ty masz świadomość, że ty wszystkie 10 Bożych przykazań złamałeś? Przepraszam, a co to jest? Nie? No i ja naprawdę dziękuję Bogu za takich spowiedników, którzy siedzą godzinami w konfesjonale. Zresztą modlę się za księdza Szymona i za wszystkich księży, którzy gdzieś tam Pan Bóg mi postawił na mojej drodze, bo świętych kapłanów trzeba o to dbać, a dba się o to, że się modli za nich między innymi. Że Pan Bóg mu dał taką miłość do mnie, nie? Że ja tej miłości też mogłem doświadczyć, że on mnie nie potępił, tylko że mnie przeprowadził przez dekalog, wytłumaczył mi, mi wszystko, o co chodzi, nie? Że nagle ja zobaczyłem w tym człowieku, że to nie jest Batman, bo ja nazywałem księży Batmanów, nie? Że to nie jest żaden Batman, tylko że to jest po prostu w porządku gość, nie? Że on potrafił poprzez tą moją przykrywkę wulgaryzmów, agresji, którą miałem, dostrzec we mnie człowieka, nie? Że on gada ludzkim głosem, że on jest w porządku koleś, że ja mogę z nim posiedzieć i pogadać jak z przyjacielem, nie? I to było takie ważne w tej pierwszej mojej spowiedzi.
I, no i właśnie to rozgrzeszenie, nie? Jejku, tak po latach.
Ale to rozgrzeszenie to był w ogóle czad, bo ja naprawdę fizycznie doświadczyłem, jakby Bóg odpuścił mi grzechy. Ja miałem takie wrażenie, że ja po prostu odlecę, nie? Jak ja stamtąd wstałem, to ja fizycznie czułem się inny, lekki, nie? Bo to nie da się tego tak takich duchowych jakby przeżyć, przenieść na taki język fizyczny. Ale ja się czułem tak, że jak wylazłem i zobaczyłem w międzyczasie tam śnieg, zima, Disneyland taki się zrobił, ja wyszedłem i mówię... Myślałem, że głupi jestem, nie? Że to mi się coś stało z głową, nie? Że zimą zachwyciłem, nie? Ale to już był efekt działania łaski Bożej, nie? Bo to też podkreślam, Bóg wrócił mi moje zniszczone uczucia, że ja mogłem się zachwycić zimą, której nigdy nie lubiałem.
Bóg uzdrawia całego człowieka. Mamy już następny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie. Halo? Kto z nami się połączył?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze
w Lidze. Teraz i zawsze.
Krzysztof z Kutna dzwoni. Ja chciałem podzielić się tutaj właśnie, że jestem wdzięczny tutaj panu Andrzejowi za to świadectwo, bo ja też jestem byłym alkoholikiem i też przechodziłem takie właśnie sytuacje. Może słuchając tego świadectwa, które tu pan Andrzej mówił, to przyszło takie do mnie pomyślenie, że to, co pan Andrzej przeszedł w swoim życiu i to, jak się czuł, to takie miałem przyrównanie do siebie, że według pana Andrzeja to jestem taki jak taki pikuś po prostu, bo też przechodziłem te swoje anomalia takie alkoholowe, gdzie miałem te głody, gdzie nie mogłem sobie z tym poradzić. I na mojej drodze też powstała taka, stanęła taka grupa charyzmatyczna, która też zaprowadziła mnie do Jezusa. Ja też swoje życie oddałem panu Jezusowi, tkwię w tym i po prostu no, jestem bardzo wdzięczny, że mogłem się dodzwonić. Pierwszy raz mi się udało dodzwonić.
Gratuluję.
Jestem bardzo wdzięczny za to świadectwo, bo tak przez przypadek, nawet nie wiedziałem, jaki dzisiaj będzie tytuł rozmów niedokończonych, bo staram się na bieżąco być z tymi rozmowami i bardzo się cieszę, że takie rozmowy są na antenie, bo to jest naprawdę bardzo budujące, bo to buduje bardzo dużo ludzi, że jest ta nadzieja, że można wyjść z takiego czegoś. Tutaj pan Andrzej jest takim żywym naprawdę przykładem tego. Jestem bardzo wdzięczny za pana Andrzeja, że stawia ludzi, że Pan Bóg stawia takich ludzi na drodze i pokazuje Pan Bóg, że Pan Bóg właśnie kocha każdego człowieka, że dla Pana Boga nie ma osób, gdzie Pan Bóg nie mógłby wyprowadzić takiej osoby z najgorszego bagna życiowego, w jakim człowiek się znajduje. Także jestem naprawdę bardzo zadowolony z tych rozmów i dziękuję bardzo serdecznie, że mogłem się pierwszy raz dodzwonić, pierwszy raz w życiu mogłem się do Państwa
dodzwonić. Dziękujemy. Panie Krzysztofie, i mam taką prośbę, aby się jeszcze nie rozłączać, bo na pewno do Pana powędruje książka, w ogóle ci, którzy się do nas dodzwaniają, przynajmniej te 5 osób tutaj w tym programie, dostanie taki prezent od Pana Andrzeja, właśnie książkę pod tytułem Ocalony, czyli Ćpunk w Kościele. Nie czuję głodu, ale czuję wielką moc. Tu właśnie padło, pan Krzysztof wspomniał o swoim też takim problemie. Pan pewnie może i też spotyka jakieś ludzi, których gdzieś tam z przeszłości, może gdzieś tam spotykał na początku. Czy oni tak jakoś dziwnie na pana nie patrzyli, że no, jak to do tej pory był kogut, tak?
Tak.
A teraz to już jest święty.
Święty nie ma święty. Święty jest Jezus, nie? A my tam na drodze do świętości to jeszcze niestety musimy się obabrać troszeczkę w błotku naszych grzechów. Natomiast rzeczywiście, a przy okazji chcę pozdrowić Arka z żoną, chcę pozdrowić mojego serdecznego przyjaciela Jarka, Radka, chcę pozdrowić całą ekipę zresztą z Kluczborka. To są też ludzie gdzieś tam, których ja znałem w moim starym życiu, nie? Dane mi było spotkać się z nimi już po nawróceniu. To są też fantastyczni ludzie, ja bardzo sobie cenię z nimi być, bo mają serce na dłoni, ale rzeczywiście były takie sytuacje, spotykam kiedyś takiego Krzyśka i Krzysiek zbierał na jakąś tam wódkę, na coś, na jabola, podchodzi do mnie i mówi, ty, kogut, bo ja mu ksywkę dał, daj 5 zł. Ja mówię, ty, Krzysiu, chodź na spotkanie modlitewne, nie? A on tam na mnie patrzy i mówi, ty, coś ci się tam... Teges, nie? Ja mówię, nie, no wszystko mi się teges wyprostowało, wiesz? I tam Biblię wyciągnąłem, mówię, wiesz, że cię Jezus kocha, nie? I tam zacząłem wertować tą Biblię, ja byłem taki nawiedzony, że ja tam każdemu chciałem czytać Biblię na ulicy, byłem taki pogrzmocony trochę, jak to taki nowo nawrócony człowiek, bym ze wszystkimi się na ulicy modlił od razu, mówię, jak nie chcesz na spotkanie, to chodź, pomodlimy się o słowo dla ciebie. Tutaj on na mnie patrzył, mówi, człowieku, jesteś nienormalny, nie? I uciekł, nie? Ale były też takie sytuacje, gdzie na przykład ludzie widzieli, w jakim ja jestem stanie i na przykład myśleli, że umarłem. I kiedyś spotkałem mojego kolegę i on tak stanął, mówi, ja mówię, tak, kogut, to ty żyjesz? Ja mówię, no żyję. Ja 3 razy słyszałem, że umarłeś. Mówi, nic się nie przejmuj, ja też słyszałem 3 razy, że umarłem. Nie? Ostatnio też się dowiedziałem, że umarłem po raz kolejny. Byli zdziwieni. Natomiast tak, też, ale tu mówię o takich ludziach, którzy gdzieś tam nie byli zapętleni w heroinę czy w narkotyki. Natomiast ja, ci ludzie, którzy ze mną śpali herę, kiedyś pojechałem po latach do Legnicy, po 8 latach, próbowałem odszukać jakichś ludzi, nie spotkałem nikogo. Te wszystkie mety, gdzie znałem miejsca, przypuszczam, że ci wszyscy ludzie umarli, bo to też ja nie mogę mówić, że ale myślę tak, że oni wszyscy, już ich nie ma, nie, na tym świecie, a mi została dana łaska, i całkiem dobrze się mam.
Mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Barbara z Warszawy.
Miło mi.
Chcę powiedzieć, że też ogromnie się cieszę, że pan miał odwagę to wszystko powiedzieć, bo to wymaga prawie że bohaterstwa. W ogóle cieszę się, że pan z tego wyszedł. Ja nie byłam ani śpunem, ani alkoholikiem, ale wiele, bardzo wiele lat nie przystępowałam ani do komunii, ani do spowiedzi. Też po prostu przez przypadek wróciłam, ale mogę powiedzieć, że też jestem takim przykładem działania łaski Bożej. Poza tym chcę zwrócić uwagę, nigdy mnie Pan Bóg nie zawiódł, chociaż ja bardzo często mówię, znowu mnie opuściłeś, znowu mam tego dosyć, już nie wytrzymuję, ale jakoś za chwilę się to wszystko odmienia. Natomiast chcę zwrócić uwagę na ludzi z neokatechumenatu. To jest wspaniała organizacja. To jest przecież kościół nasz, rzymskokatolicki. Oni się tak wspierają. Oni też właśnie te ręce podnoszą. Mówiła mi kuzynka, która tam jest, że właśnie jak była w jakimś innym kościele i ona nie była na mszy z innymi, tylko po prostu sama i tam podnosi te ręce i ksiądz tak na nią podejrzliwie patrzy, mówi, że nawet głupio się czuła. W każdym razie oni są tak zjednoczeni, tak wspomagają się nawzajem i tam nie ma żadnej nienawiści. Ja bardzo często czuję nienawiść, niestety, nadal, jak widzę, zwłaszcza to, co się dzieje w naszym ukochanym kraju i ten rząd skandaliczny. No ale to już nie o tym rzecz. W każdym razie naprawdę jeszcze raz dziękuję panu, bo to bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi. Ja pewno mogłabym być prawie pana babcią. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Ale pani też fajną rzecz powiedziała, ja chcę do tego nawiązać, bo pani powiedziała o wspólnocie neokatechumenalnej. Ja doświadczyłem też trudnych rzeczy w kościele. No i to, co powiedziałem, bo my jesteśmy grzeszni ludzie, tak? Moja wspólnota się rozpadła po 20 latach odnowy i my przez 3 lata szukaliśmy swojej drogi i jesteśmy obecnie na drodze neokatechumenalnej z żoną we wspólnocie. Pozdrawiam moją wspólnotę z Białej, pozdrawiam moich katechistów i wszystkie wspólnoty neokatechumenalne. Tak, jest tyle fantastycznych rzeczy, ruchów, formacji w kościele, że myślę sobie, bo czasami tak, bo odnowa, nie musi ci odnowa pasować. Możesz iść do neokatechumenatu, możesz iść do Focolarii, możesz iść do kościoła domowego, możesz iść do oazy, możesz iść do kółka różańcowego. Jest, Kościół ma tyle form dochodzenia do Pana Boga i wzrastania duchowego, że no dobrze, że ten wątek tutaj o neokatechumenalnej drodze wypłynął, nie? Bo myślę, że to jest ważne też i rzeczywiście doświadczam takiego też niesamowitego wsparcia od tych ludzi i takiego oddania totalnego, nie? Że są gotowi siebie poświęcić, zrobić dla Ciebie, bo jesteś bratem w Chrystusie, doświadczasz rzeczywiście takiej miłości, jaka miłość powinna być, nie?
Czyli nawet na Pana tym doświadczeniu tej przemiany całej, no to bez wspólnoty to by się nie odbyło.
Nie, ja myślę sobie, że Jezus nie bez powodu powiedział, że gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośrodku nich obecny, nie? Mamy tworzyć Kościół, a Kościół tworzą ludzie. I dlatego wspólnota dla człowieka, dla wzrostu duchowego jest ważna, bardzo ważna. Bardzo ważna. Nie? Ja nie wyobrażam sobie życia bez wspólnoty. Myśmy naprawdę cierpieli przez 3 lata z żoną, jak byliśmy poza wspólnotą. To było dla nas bardzo trudne. Bardzo trudne. A to, że dzisiaj możemy iść na liturgię słowa, że możemy razem uczestniczyć w Eucharystii bogatej, że możemy też dzielić się czy prosić o modlitwę ludzi z naszej wspólnoty, to jest dla nas konkretne umocnienie. To jest dla nas po prostu konkretna, duchowa taka bomba, wzmocnienie nas. Nie wyobrażam sobie życia bez wspólnoty.
Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Maciek z Wyklewa.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam ojca Marcina i pana Andrzeja. 2 lata temu, kiedy jechaliśmy z żoną na wieczór uwielbienia do Łodzi, na tydzień przed naszym festynem, właśnie w Chlewie, to był festyn na zakończenie dialogu młodych o wierze w naszej parafii. Właśnie leciało Radio Maria i usłyszeliśmy świadectwo pana Andrzeja. I to było coś niesamowitego, bo tydzień wcześniej zrezygnowała osoba, która miała składać świadectwo właśnie na tym festynie, na tej naszej imprezie. Jakoś tak mnie to powaliło. Uruchomiłem wszystkie swoje kontakty, żeby tylko znaleźć jakiś kontakt właśnie do pana Andrzeja. Akurat okazało się, był w Gdańsku wtedy, miał wracać do domu. I no, zgodził się przyjechać, pomimo też wielu trudności, wielu przeciwności. Najpierw chcieliśmy, żeby świadectwo było około 20 na zakończenie. Panu Andrzejowi z rodziną się spieszyło, dogadaliśmy się i to, co usłyszałem, ja już znałem to świadectwo wcześniej właśnie z radia, ale to, co usłyszałem po festynie, jak do mnie podchodzili ludzie, pytali: Maciek, skąd ty go wytrzasnąłeś? Genialne. I tak wielu osobom te słowa pana Andrzeja otworzyły oczy, postawiły na nogi, umocniły przede wszystkim, że no, zresztą w moim sercu to umocnienie jest do dzisiaj. Ja też nigdy nie ćpałem, nigdy nie, czasem prawda, alkoholu się napije w rozsądnych granicach, ale to nie jest to i po prostu jedno wielkie umocnienie. Także panie Andrzeju, dziękuję serdecznie. Niech pana Pan Bóg prowadzi.
Dzięki bardzo, pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za to zaproszenie.
Dziękujemy panie Macieju. Na pewno dużo takich zaproszeń się i pojawia, dużo takich jest okazji do tego, żeby rzeczywiście to głosić.
Jest, tak. Ja mam układ z Panem Bogiem, tak śmieję się troszeczkę, nie? Ale poza tym, że rzeczywiście zawodowo zajmuję się profilaktyką uzależnień, jeżdżę po szkołach, po całym kraju, to mówię Panu Bogu tak. Mam pracę, to nie świadczę. To nie jeżdżę na świadectwa, bo też jeżdżę właśnie, jak mnie ktoś tam sprosi, na świadectwa stricte, żeby mówić o doświadczeniu Pana Boga. I zawsze mam tak, że Pan Bóg trafia, że jak nie mam pracy, to mam świadectwa. Tak rzeczywiście się wbija. Mówię, kurka, układ z Panem Bogiem mam na te świadectwa. Jeżdżę. Ja też podjąłem ten temat w książce, że ja nie wyobrażam sobie o tym nie mówić. Nie wyobrażam sobie. To jest tak dla mnie drogocenny skarb, że Pan Bóg mnie odnalazł, że Pan Bóg mnie przemienił, że jak nie mówić? No, jak nie mówić o tym, że Bóg mnie, kurczę, ukochał, tak? Jak nie mówić o tym, że gdybym ja bym sam był na świecie, to Bóg by dla mnie przyszedł umrzeć i mnie odkupić? No, nie mogę tego nie robić, nie? A poza tym, co tutaj też pada w tych telefonach, to że No święty Paweł w swoich listach o tym pisał, nie? Że wiara rodzi się ze słuchania, nie? Dlatego powinniśmy dzielić się tym doświadczeniem Boga, bo to nas umacnia przede wszystkim, tak? Jeżeli ktoś mi powie o tym, że gdzieś tam w jego małżeńskich problemach przychodzi Pan Jezus, to ja dostaję konkretną informację, tak? To w moich małżeńskich problemach ten Jezus też może przyjść, no bo czasami się zapomina, tak? Jeżeli ktoś mi mówi, że Bóg zatroszczył się o jego pracę, to znaczy, że Bóg też może się zatroszczyć o mój portfel, tak? O to, co... Bo Bóg mówi wyraźnie w Słowie Bożym, że jeżeli ty zatroszczysz się o Królestwo Niebieskie, to wszystko inne będzie ci dodane, bo Bóg wie, czego ci potrzeba, tak? I to ja to też mocno, często powtarzam, że Ewangelia to nie jest tam, co możemy pogadać, nie? Ale Ewangelia jest do życia przede wszystkim, nie? Nie, to jest coś, co daje życie.
To nie jest coś obok życia.
No, nie jest obok życia. I Pan Bóg chce też przez Słowo Boże nas prowadzić w bardzo konkretny sposób. Najważniejsze decyzje, które podejmujemy z żoną, to są opierane na Słowie Bożym. My się modlimy o Słowo i pytamy, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, nie? Ja raz w życiu, jedność małżeńska, ja raz w życiu żony nie posłuchałem i kupiłem taki paść takiego, kupiłem taki samochód, który żarł 5 litrów oleju, nie? A taki był fajny, nie? Tylko tyle, że bańkę musiałem wozić w bagażniku, nie? Także Pan Bóg też mnie uczy tego, że żeby być w jedności, nie? Żeby słuchać się Jego, bo gdybym się może bardziej modlił, gdybym się otworzył na to, co Pan Bóg mi da, to Bóg by mnie przed tym uchronił, nie? Ale ja w mojej tam, nie, zachłanności nie posłuchałem, no i się na tym przejechałem. Już więcej tego nie zrobię, zresztą to żonie moje powtarzałem, już więcej tego nie zrobię. Jak nie ma między nami jedności, to Pan Bóg ewidentnie musi powiedzieć, co mamy zrobić, bo ja nie zrobię nic przeciwko niej.
I mamy jeszcze telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej, szczęść Boże, obecny w studiu. No i chwała Panu, Panie Andrzeju. Chcę powiedzieć, że ci, którzy Pana spotykali i mówili, że Pan umarł, to nie była przynośnia, bo Pan rzeczywiście umarł, bo kto przystał do Chrystusa, stał się nowym człowiekiem. Pan się narodził na nowo. A teraz mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy Pan uważa, że drugi człowiek może drugiego człowieka pozbawić godności? Ja uważam, że jeśli człowiek się sam nie pozbawi godności, to drugi człowiek nie jest w stanie tego zrobić. To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy w tych wszystkich, powiedzmy, początkowych okresach pańskiej zagubionej drogi życiowej, czy tam się pojawiał wątek, żeby zaakcentować swoją odrębność? I jeżeli tak, to jak pan się z tym uporał? Dziękuję serdecznie, to tyle.
Dziękujemy, panie Pawle. Także mamy dwa pytania i 3 minuty do końca programu.
Ja myślę tak, że odpowiadając na pierwsze pytanie, można człowieka odżyć z godności ludzkiej. Ja poruszyłem taki wątek też molestowania seksualnego w dzieciństwie. Ja tego nie chciałem, tak? Ja nie chciałem takiego doświadczenia trudnego. A stało się. Ktoś wykorzystał moją szczerość, naiwność dziecięcą i mnie skrzywdził, nie? Ja byłem innym człowiekiem od tego momentu. Byłem skrzywdzonym dzieckiem, które zupełnie inaczej postrzegało siebie. I gdyby nie Boże uzdrowienie tej sytuacji kiedyś na takich rekolekcjach uzdrowieniowych, też bym pewnie nie mógł o tym mówić, ponieważ ja to wyparłem. Ja to tak głęboko, ja to w książce piszę, ja tak głęboko o tym zapomniałem, że Jezus mi na modlitwie musiał o tym przypomnieć, że takie wydarzenie było, nie? Ale po to, żeby przyszło uzdrowienie. A drugiego pytania nie pamiętam.
Drugie pytanie, czy pojawił się taki wątek w Pana gdzieś myśleniu, że Pan chce wyeksponować swoją jakąś odrębność w tym wszystkim, że to jest jakby też takie eksponowanie siebie. W tym,
ale kiedyś tam?
Pewnie tak.
No jeżeli chodziło o kiedyś, to tak. Ja myślę sobie, że kiedyś w ogóle, ja to też w Kluczborku nas paliło kilku marihuanę. Myśmy czuli się wyjątkowymi ludźmi. Czuliśmy taką swoją, nie? Byliśmy inni, mieliśmy tą swoją taką elitkę, tam żeśmy się spotykali, to było dla wtajemniczonych, nie? Myśmy czuli się bardziej, mówiąc tak, nie? Tacy inni. A potem...
Czyli był taki wątek
był,
po prostu.
Było.
Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowy. No tak jest, szkoda, że nie mamy jeszcze 2-3 godzin, ale spotkamy się o 21.30 jeszcze w Radiu Maryja ze słuchaczami. Bardzo dziękuję panu Andrzejowi Sowie, byłemu narkomanowi, któremu Bóg dał drugie życie, autorowi książki Ocalony Ćpunk w kościele, pedagogowi zajmującym się profilaktyką uzależnień, szczęśliwemu mężowi i ojcu trójki dzieci. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu, którzy telefonowali, którzy nas oglądali bądź słuchali w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.